Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W Watykanie została ogłoszona adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka Amoris Laetitia, czyli radość miłości. Dokument stanowi podsumowanie obrad dwóch synodów biskupów na temat rodziny, które odbyły się w 2014 i 2015 roku. Publikacja adhortacji odbyła się w Watykanie. W tym samym czasie w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja dokumentu. W spotkaniu uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. W swoim przemówieniu zaznaczył, że nowa adhortacja Ojca Świętego Franciszka mówi o żywym organizmie małżeństwa, a nie o patologiach.
Adhortację papieża Franciszka można streścić w zaproszeniu, które kieruje do wszystkich, a zwłaszcza do duszpasterzy, aby przyjąć nową postawę w stosunku do rodziny, polegającą na towarzyszeniu, integrowaniu, byciu blisko tych wszystkich, którzy cieszą się pięknem małżeństwa, ale i tych, którzy cierpią z powodu stranionej miłości.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski i jeden z ojców synodalnych zwrócił uwagę na rozdział adhortacji mówiący o sytuacji rodziny i wyzwaniach, jakie niesie świat.
Jest to analiza, która ukazuje nie tylko problemy przeżywane przez członków rodzin czy małżeństwa od środka, od strony ich mentalności, od strony ich psychologii, od strony uwarunkowań zewnętrznych, ale też ukazana panorama bardzo szeroka tych uwarunkowań zewnętrznych, które kształtują dzisiejszego człowieka i które go niejako prowadzą przez różne zakręty życiowe i czego skutkiem jest później sytuacja rodziny w świecie dzisiejszym.
Amoris Laetitia jest drugą adhortacją apostolską Ojca Świętego Franciszka. Poprzednią, Evangelii Gaudium, czyli Radość Ewangelii, papież napisał w 2013 roku po synodzie biskupów poświęconym nowej ewangelizacji. W Radiu Maryja dalsze informacje. Nie będzie zgody Grupy Państw Wyszehradzkich na zmianę zasad relokacji uchodźców, stwierdziła premier Beata Szydło. W Warszawie odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Kryzys migracyjny i szczyt NATO w Warszawie to dwa główne tematy rozmów. Premier Beata Szydło spotkała się z szefem czeskiego rządu Bohuslawem Sobotką. Politycy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec ostatniego projektu Komisji Europejskiej dotyczącego zmian polityki migracyjnej. Bruksela chce wprowadzić stały system lokowania uchodźców. Ponadto proponuje zmiany w zakresie przyznawania azylu. Szefowa polskiego rządu stwierdziła, że stanowisko Polski jest niezmienne.
Propozycja, którą w tej chwili Komisja Europejska próbuje forsować, jest złą propozycją. Ona nie tylko, że nie rozwiąże problemu migracji, ale jeszcze w naszej opinii go pogłębi. Dlatego my mówimy jasno i wyraźnie. Pomoc humanitarna, rozwiązanie problemów poza granicami Unii Europejskiej, współpraca, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, jeżeli chodzi o inne służby, szukanie rozwiązań, które będą skutecznie rozwiązywały problem tam, gdzie on się rodzi, a nie próbowanie w tej chwili szukać rozwiązań przerzucających odpowiedzialność na państwa, które nie są winne temu wszystkiemu, co w tej chwili w Europie się dzieje.
Natomiast minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po spotkaniu ze swoim węgierskim odpowiednikiem László Trocsányi powiedział, że Warszawa poprze skargę Budapesztu w sprawie relokacji uchodźców. Chodzi o decyzję Rady Unii Europejskiej z września ubiegłego roku. Zgodzono się na relokację 120 tysięcy uchodźców. Ministerstwo Środowiska krytycznie o rozmowach na temat podniesienia cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Redakcja informacyjna Radia Maryja dotarła do dokumentu resortu środowiska, który odnosi się do toczącej w Unii Europejskiej dyskusji na temat realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża. Obecnie w debacie europejskiej główną rolę odgrywa cena uprawnień do emisji. Panuje przekonanie, że im jest ona wyższa, tym bardziej sprzyja ograniczeniu redukcji gazów. W ocenie resortu zawyżenie cen emisji będzie stanowić istotne obciążenie dla wielu gałęzi przemysłu. W związku z tym polski rząd za niedopuszczalną uważa sytuację, w której polityka klimatyczna wspólnoty narusza bezpieczeństwo gospodarcze i obniża konkurencyjność państw.
Zdziwienie budzi brak zrozumienia dla wynikającego z porozumienia paryskiego ducha otwartości w zakresie dobrowolnego wyboru metod realizacji celów porozumienia i związany z tym brak dostrzeżenia na forum Unii Europejskiej potencjału rozwiązań generujących najmniejsze koszty. Największe koszty polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej będą ponosiły kraje, w których węgiel odgrywa kluczową rolę w procesach produkcji energii, w tym Polska.
Paryskie porozumienie dąży zarówno do redukcji emisji CO2, jak i wzrostu jego pochłaniania przez lasy i gleby. Rządzący Polską w 2010 roku przyczynili się do katastrofy smoleńskiej niechlujstwem i niechęcią do prezydenta, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Odniósł się on do narodowej tragedii w cotygodniowym felietonie na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. W niedzielę minie dokładnie 6 lat od katastrofy. Minister Antoni Macierewicz zaznaczył, że choć podstawowe kwestie dotyczące tragedii nie są jeszcze jasne, wiele już udało się ustalić. Szef resortu obrony zwrócił w tym kontekście uwagę na działania ówczesnych władz.
Okazuje się, że rządzący wówczas Polską nie tylko zlekceważyli ten dramat, ale nawet swoimi działaniami poprzedzającymi wyjazd pana prezydenta do Smoleńska, do Katynia, przyczynili się niechlujstwem, ale także niechęcią do pana prezydenta, do tej straszliwej tragedii. To, co się działo później, jest przedmiotem osobnego postępowania, ale ilość faktów wskazujących na zaniechania, złą wolę, kłamstwa i oszustwa rzeczywiście jest przerażająca.
Minister Antoni Macierewicz dodał, że najważniejszą hipotezą w sytuacji śmierci prezydenta, elity dowodzącej siłami zbrojnymi kraju i ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, powinien być zamach. Problem polega na tym, jak zaznaczył, że nikt z administracji Donalda Tuska takiej hipotezy nie chciał przyjąć. W Platformie Obywatelskiej zarządzono kolejne audyty w strukturach regionalnych, między innymi na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, Łódzkiem i w Małopolsce. Szef Platformy Grzegorz Schetyna zapewnia, że rozłamów partii nie było, nie ma i nie będzie, a partia jest w stanie przejść przez trudny okres przebudowy. Pod koniec marca Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej rozwiązał struktury partii na Dolnym Śląsku. Tym samym pozbawił funkcji ich szefa Jacka Protasiewicza, jednego z głównych oponentów partyjnych lidera PO Grzegorza Schetyny. Zarząd PO rozwiązał też struktury w Lubuskiem. Konieczność takich decyzji tłumaczono m.in. silnymi konfliktami wewnętrznymi w obu regionach Platformy Obywatelskiej. Poseł PiS Marek Suski mówi, że Platforma przechodzi głęboki kryzys, który zmierza ku rozpadowi partii.
To świadczy o głębokim kryzysie w Platformie Obywatelskiej, o nieudolności też Schetyny, który swoje prywatne różne zawiści, złości rozgrywa, mszcząc się na działaczach, którzy kiedyś mu podpadli. No tak samo właśnie było we Wrocławiu, gdzie wiadomo było, że nie lubi Dutkiewicza. Widać wyraźnie, że Platforma przechodzi głęboki kryzys, który zbliża się do momentu destrukcji tej partii. Sondaże niektóre pokazują, że mają około 12%, co oznacza, że połowa posłów, gdyby doszło do wyborów, nie wejdzie do Sejmu, czyli tylne ławy rozglądają się, co z sobą zrobić, czy iść do Nowoczesnej, czy może zakładać nową partię, a to jest początek końca.
Przeciwnicy partyjni Schetyny audyty w strukturach regionalnych postrzegają jako odwet. Wskazują, że jest on efektem braku poparcia dla obecnego przewodniczącego podczas grudniowych wyborów wewnętrznych. Prawo i Sprawiedliwość zmienia koncepcję wyboru prezesa IPN-u. Partia chce, by był on wybierany przez kolegium instytutu. Liczy też, że taki zapis uda się wprowadzić podczas prac nad nowelą w parlamencie. Wcześniej PiS chciało, by wyboru dokonywał Sejm za zgodą Senatu. Jednak podczas pierwszego czytania w Sejmie projektu noweli ustawy wątpliwości co do wyboru prezesa instytutu zgłaszali politycy opozycji. PiS zapowiedziało wówczas, że w czasie prac nad nowelą jest w stanie zgodzić się na wybory na drodze konkursu. Nasza decyzja odpiera zarzuty, że chcemy upolitycznić Instytut Pamięci Narodowej, mówi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Słuchaliśmy się w głosy ekspertów, historyków, a także opozycji. W związku z powyższym zaproponujemy tutaj model konkursu na szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Uważamy, że w taki sposób odeprze zarzuty o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce upolitycznić Instytut Pamięci Narodowej. Ja przypomnę, że głównym założeniem takiego wyboru, ażeby to Sejm dokonywał decyzji o powołaniu, było przede wszystkim danie większości większej siły i mocy prezesowi IPN-u do odważnych działań i odważnego prowadzenia polityki historycznej. Natomiast na skutek tutaj szeregu uwag z różnych stron, także środowisk i Prawa i Sprawiedliwości, prowadzimy w tym zakresie pewną korektę.
Obecnie prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Rady Instytutu Pamięci, która zgłasza kandydata spoza swego grona. Projektowana nowelizacja przewiduje m.in., że ma zostać zlikwidowana Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, a jej kompetencje ma przejąć IPN. W miejsce obecnej Rady IPN ma powstać kolegium, które będzie tworzyło 9 naukowców powoływanych przez Sejm, Senat i prezydenta. W ubiegłym miesiącu bezrobocie było najniższe od 25 lat. Spadło o 0,3 punkta procentowego i wyniosło 10%, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej. Z danych resortu wynika, że na koniec marca bieżącego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 602 200 osób. To o 50 400 osób mniej niż w końcu lutego bieżącego roku. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych najbardziej zmniejszyła się w województwach lubuskim, zachodniopomorskim oraz pomorskim. Z kolei według prognoz resortu na koniec bieżącego roku stopa bezrobocia powinna wynieść poniżej 9%. Ważne jest, że mamy do czynienia z prognozą wyższego wzrostu gospodarczego niż był spodziewany, mówi europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista.
Na to wpłynie także ten program 500+. Wyższy wzrost gospodarczy, no to także więcej miejsc pracy, więc najprawdopodobniej te prognozy dotyczące stopy bezrobocia na koniec roku rzeczywiście się zrealizują. No ale trzeba pamiętać, że sytuacje na rynku pracy wpływają w dalszym ciągu. Wyjazdy Polaków za granicę, one nie ustały, są mniejsze niż jeszcze w tamtym roku, ale ciągle istnieją. No i to powoduje, że to zapotrzebowanie na pracowników w Polsce jest coraz bardziej intensywne. Miejmy nadzieję, że za poprawą sytuacji na rynku pracy, coraz większą ilością wolnych miejsc pracy, będzie postępował także wzrost wynagrodzeń.
Poprawę widać też w liczbie zgłaszanych do urzędów pracy przez pracodawców wolnych miejsc pracy. W marcu było ich więcej o 6,5% niż w lutym. Stopa bezrobocia w porównaniu do marca ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,5 punktu procentowego z 11,5% w końcu marca 2015 roku do 10% w końcu marca tego roku. W Radiu Maryja kolejne informacje. W Ostrołęckim Domu Kultury odbyły się w piątek kolejne warsztaty z cyklu Zrozumieć Media. Ich celem było ukazanie rzeczywistości medialnej oraz znaczenia prawdy w funkcjonowaniu mediów. Warsztaty w Ostrołęce organizowane są nie po raz pierwszy, jednak za każdym razem przyciągają bardzo szeroką publiczność z miejscowych szkół.
Dzisiejsze warsztaty bardzo mi się podobają. Jestem na nich już po raz drugi.
Ciekawe doświadczenie. Wzięliśmy kandydata z publiczności i nakręciliśmy spot tak jakby wyborczy. I wszyscy w tym uczestniczyli, było no, dosyć ciekawie.
Tak, poleciłbym warsztaty swoim znajomym, bo uważam, że takie spotkania otwierają ludziom patrzenie właśnie na telewizję, radio, prasę i tak dalej.
Wartość warsztatów Zrozumieć Media dostrzegają przedstawiciele poszczególnych samorządów. Przykładem może być właśnie Ostrołęka, mówi radny miasta i dyrektor miejscowego gimnazjum i liceum klasycznego Henryk Gut.
Rozmawialiśmy o tych warsztatach na Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na Komisji Oświaty. A członkiem tej komisji też mam zaszczyt być w Ostrołęce. W związku z tym, jak widać, te warsztaty cieszą się szerokim poparciem, zainteresowaniem.
Warsztaty Zrozumieć Media skierowane są głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.